Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk oczywiście. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Za nami 82. rocznica bitwy o Monte Cassino. 18 maja, jak co roku obchodziliśmy tę bardzo ważną rocznicę, bo tego dnia nad ruinami klasztoru załopotał sztandar polski proporczyk biało-czerwony. Ale we włoskich uczelniach, i to wiedział każdy włoski oficer podczas II wojny światowej, uczono, że to jest pozycja górska nie do zdobycia. I alianci się o tym przekonali. Było kilka prób nieudanych, krwawo odpartych przez Niemców, a przyszedł marzec 1944 roku i pamiętna narada, kiedy to dowódca 8 brytyjskiej armii powiedział do generała Andersa: macie wybór. Albo zaatakujecie główną pozycję Monte Cassino, albo skierujemy was do Doliny Liri. Anders długo się zastanawiał, ale zdał sobie sprawę, że ofiary będą podobne, bo tego się nie da uniknąć, a tylko sukces, zdobycie tej głównej pozycji klasztoru na Monte Cassino, no, da Polsce sławę i przywróci sprawę polską na arenie międzynarodowej.
Trudne wybory dowódców i przed takim dylematem stanął generał Władysław Anders. Ta jego decyzja o podjęciu walki o Monte Cassino potem nie zawsze była tak jednoznacznie interpretowana, bo jednak te ofiary, które Polacy ponieśli, no, czasami były wypominane generałowi dowódcy drugiego korpusu. Tutaj dotykamy ciekawego wątku, bo percepcja bitwy Monte Cassino dla Polaków zaczyna się na początku maja z kulminacją 11 atak, 18 maja zdobycie szczytu Monte Cassino. Tymczasem ta bitwa trwała dokładnie 5 miesięcy od stycznia 1944 roku. Była jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej i w historiografii zachodniej często ta bitwa jest pokazywana jako nieudane posunięcie aliantów, jako chybiony cel, jakby akcja źle skonstruowana, nie przynosząca chwały zachodnim sprzymierzeńcom. Z naszego punktu widzenia, ale to właśnie, to jest skutek tej decyzji generała Andersa, czyli skuteczny atak na szczyt, zdobycie klasztoru, zatknięcie właśnie tego biało-czerwonego sztandaru, wielki triumf polskiego oręża. Jak rzeczywiście było na Monte Cassino? Niemcy byli świadomi tego, że jest to punkt niezwykle dogodny dla obrony, bardzo trudny do zdobycia. I tu nie chodzi o sam klasztor, bo często też tak się to przedstawia, że tam jakby te główy na siły niemieckie były skoncentrowane. Absolutnie nie. Pamiętać też o tym trzeba, że Monte Cassino to nie jest jeden szczyt, to jest szereg szczytów i ta bitwa rozgrywała się nie tylko właśnie walka o to jedno wzgórze, o ten jeden szczyt, tylko o szereg innych. Zresztą no, Polacy brali udział w walkach we wszystkich tych, można powiedzieć, miejscach. I tutaj moje pierwsze nawiązanie do pochwalne w stosunku do Melchiora Wańkowicza, bo to w dużej mierze jemu, jego książce reporterskiej zawdzięczamy to, po pierwsze, aby ten wymiar międzynarodowy bitwy, a dwa, układ topograficzny, pokazanie, że bitwa Monte Cassino to jest symbol, prawda? Klasztor, stary benedyktyński klasztor, początek reguły świętego Benedykta, no wielka tradycja, wielkie zbiory, można powiedzieć jedno z najważniejszych dziedzictw Kościoła katolickiego w świecie. Tymczasem wzgórza, które rozpościerają się wokół, stwarzały niezwykle dogodną pozycję dla obrony. Walczyły tam doborowe jednostki niemieckie, które wiedziały, jak wykorzystać ten atut w postaci dogodnego ukształtowania terenu dla nich, właśnie dla obrońców. Stąd te niezwykle krwawe pięciomiesięczne walki.
Pierwsze polskie natarcie też nie przyniosło powodzenia. Dopiero za drugim razem się udało i to był oczywiście wspólny sukces, ale Polacy, tak Brytyjczycy wtedy oceniali, związali 2/3 niemieckich sił, dlatego aliantom udało się na innych odcinkach pójść do przodu.
Tak, musimy pamiętać też o tym, znowuż mamy w perspektywie głównie to nasze polskie zwycięstwo, ale oczywiście nazywana jest bitwa o Monte Cassino bitwą narodów. Z jednej strony mamy Niemców, ale także ich różnych sojuszników, którzy przywdziewali niemieckie mundury. Natomiast po stronie alianckiej mamy oddziały amerykańskie, angielskie, francuskie, polskie, hinduskie, nowozelandzkie. Mamy mnóstwo narodowości w tych formacjach. Mamy na przykład Górków z Nepalu, którzy walczą w mundurach brytyjskich.
I o tym pięknie napisał Melchior Wańkowicz. Był taki rozdział w tej jego książce, wchodząc na ring. Pozdrawiamy poprzedników.
Dokładnie tak. Znaczy, no nie byłoby tego polskiego sukcesu końcowego, gdyby nie te oczywiście walki i zmagania tych wszystkich sił, które wymieniłem. Rzeczywiście próby zdobycia szczytu kończyły się porażką, kończyły się klęską, bardzo dużymi stratami. Co, można powiedzieć, zadecydowało o polskim zwycięstwie? No pewnie ta determinacja, to przekonanie. Myślę, że każdy z tych Polaków, który tam walczył, czy to byli ci Kresowiacy, których Sowieci deportowali w 1941 roku, a potem znaleźli się w armii Andersa. Czy to byli coraz liczniejsza grupa uciekinierzy z Wehrmachtu, czyli Polacy z Pomorza, ze Śląska, z Wielkopolski, których no, masowo wcielano do armii niemieckiej, no, czyli pozostali wszyscy Polacy razem. Wszyscy oni walcząc o Monte Cassino myśleli o Polsce. Myśleli o tym, że walczą o swoją ojczyznę, że to zwycięstwo przybliży ich, ale i też, no, można powiedzieć, naszą słuszną sprawę do tego, żeby Polska była niepodległa.
Choć już było wiadomo, i ci żołnierze też mieli tego świadomość, że część z nich, znaczna część z nich do domu nie wróci, bo już w Teheranie w 1943 roku alianci zachodni zgodzili się na żądanie Rosji, by granica wschodnia Rzeczpospolitej wróciła na linię Kerzona, czyli wróciła na linię Bugu. Traciliśmy Kresy.
Przypomnijmy, że no właśnie, choćby brygada Kresowa, mnóstwo ludzi wywodzących się ze wschodu, właśnie z tych ziem, które nam odebrano, a mimo to oddają tą daninę krwi. Zresztą no widzimy na cmentarzach, które tam pozostały, to nie tylko oczywiście Monte Cassino, bo mamy też Bolonię, Ancone, Loreto. Tam widzimy skład międzynarodowy II Rzeczpospolitej. Tam są oczywiście Polacy, ale są Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, ludzie różnych wyznań, są Tatarzy, czyli muzułmanie, ludzie wyznania prawosławnego. Oczywiście dominują Polacy rzymscy katolicy, natomiast to jest walka II Rzeczpospolitej. Melchior Wańkowicz, przypomnijmy, początkowo Monte Cassino, Bitwa o Monte Cassino, bo taki jest oryginalny tytuł jego książki, ukazywała się w trzech tomach, kolejno w roku 1945, 46, 47. I we wstępie do pierwszego tomu to właśnie Melchior Wańkowicz napisał takie zdanie. Pisze o tej sytuacji z maja 1944 roku. Jest wszak po lutowej mowie Churchilla, w której w nagrodę za czteroletnią polską lojalność, za czteroletnie poświęcenie, któremu nie sprosta żaden naród, premier angielski przyznał połowę naszej ojczyzny Rosji. A mimo to jest ta niezwykła determinacja. Polacy umiejętnością walki, takim zaprawieniem w bojach, zrobili tak ogromne wrażenie na dowódcach alianckich, że ten słynny amerykański generał George Patton powiedział, że takich żołnierzy jak Polacy, a mówił o wojskach w porównaniu, o wojskach angielskich czy amerykańskich, ja nigdy nie spotkałem. To byli najlepsi żołnierze. Czy też no, słynna rozmowa generała Aleksandra z generałem Andersem. Toczą się walki, Polacy ponoszą ogromne straty, ciągle wzgórze jest niezdobyte. I Aleksander pyta Andersa, panie generale, skąd pan weźmie uzupełnienia? No, trzeba siły, że tak powiem, w jakiś sposób uzupełniać składy bojowe i tak dalej. Na co Anders niezmącony spokój pokazał na drugą stronę, czyli na stronę niemiecką, stamtąd. Stamtąd przychodzą do nas ciągle ludzie, ciągle mamy uzupełnienia. Ślązacy, Pomorzanie, właśnie Wielkopolanie, ta słynna historia również opisana przez Wańkowicza, kiedy Jan Gazur, Polak z Zaolzia, biegnie w niemieckim mundurze i krzyczy: dyć chłopoki, nie strzelojta, nie strzelojta, jo Polok, jo Polok. Na szczęście kula go nie trafiła, natomiast znamy przypadki, że no, nie wszyscy krzyczeli w ten sposób. No i niestety, kiedy polscy żołnierze szukali dokumentów wśród poległych Niemców, znajdowali polskie nazwiska, więc to byli ci, którym się nie udało.
No, nie wszyscy Niemcy też wiedzieli, że atakują Polacy. Ba, w ogóle nie wiedzieli Niemcy o tym, że będą atakować tą główną pozycję żołnierzy II Korpusu Polskiego, bo Polakom zabroniono prowadzić rozpoznania. Chodziło o to, żeby Niemcy się nie zorientowali.
Tak, to jest też ciekawy wątek. Rzeczywiście dopiero wówczas, kiedy ktoś może trafił do niewoli, czy znaleźli zabitego, znaleźli dokumenty, no to wtedy mogli się dopiero zorientować, kto przeciwko nim walczy w sposób tak zawzięty. Ta bitwa obrosła w liczne legendy, w mnóstwo historii opisanych nie tylko przez Melchiora Wańkowicza. Brytyjski historyk Matthew Parker opisał taką sytuację, że w pewnym momencie walk na wzgórzach Monte Cassino Polakom zabrakło amunicji. I co oni zrobili? Zaczęli rzucać w Niemców kamieniami. No, ktoś powie, śmieszne i dziecinne, ale to pokazuje tą determinację. Oni nie chcieli się poddawać, nie mieli czym walczyć, no to kamienia akurat nie brakowało. W związku z tymi kamieniami zaczęli rzucać. I druga scena napisana przez Parkera to rzeczywiście taka scena, bym powiedział, epicka, nadająca się na film, na pióro wybitnego pisarza, kiedy no właśnie ci Polacy bez amunicji, nie wiedzą jakby co zrobić, jeden z żołnierzy zaczyna śpiewać "Jeszcze Polska nie zginęła", na co wszyscy Polacy zalegający właśnie na tych pozycjach podejmują ten śpiew. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. No, groza walki, strzały, armatnie, samoloty i tak dalej, a tu nagle gdzieś pośród tych skał rozlega się mazurek Dąbrowskiego, podejmowane przez coraz liczniejsze gardła, więc no, scena taka, która absolutnie nas porusza.
18 maja załopotał nad ruinami klasztoru opuszczonego przez niemieckich spadochroniarzy. Tak koło południa się wycofali. Polski sztandar. Potem pojawiła się tam też brytyjska flaga, oczywiście, no bo to było nasze wspólne zwycięstwo. Sukces ogromny, ale za bardzo dużą cenę. 923 żołnierzy polskich poległo, 345 uznano za zaginionych bez wieści. No tak naprawdę oni też polegli, bo po prostu nie dało się tych ciał odnaleźć. Prawie 3000 zostało rannych, część z nich później zmarła. Co nam dała ta bitwa?
No właśnie, to jest to pytanie o rachunek, które zawsze będzie powracać i to będą też za i przeciw skutków decyzji generała Andersa. No możemy powiedzieć tak, po Teheranie, po Jałcie można powiedzieć, że nic. Że Polska została oddana w zniewolenie sowieckie, zainstalowana jakby sztuczna władza, która przybyła ze wschodu, a zatem no, nie ta Polska, o którą ci żołnierze, ci oficerowie walczyli. Więc w sensie militarnym oczywiście sukces, sława, w sensie praktycznym nie było ciągu dalszego. Znaczy były oczywiście dalsze walki i drugi korpus, który walczy o wyzwalanie poszczególnych miast, terenów czy prowincji włoskich, natomiast armia Andersa, jak wiemy, nie trafia do Polski.
No bo to już była batalia o honor.
Tak, w takiej kategorii na to trzeba spojrzeć. Natomiast ta legenda, która narosła wokół zwycięstwa, ta ogromna nadzieja, no można powiedzieć, Polacy nabrali dumy. To oczywiście były inne czasy, informacje nie biegły przez internet, nie biegły tak szybko jak dzisiaj, ale ta informacja o tym, że Polacy walczą pod Monte Cassino, a potem, że zwyciężyli, że załopotał biało-czerwony sztandar na ruinach klasztoru, błyskawicznie z Londynu możliwymi kanałami, głównie radiowymi, przedostała się do Polski. Pamiętam takie zdarzenie, które zdawałoby się oderwane zupełnie od tego wydarzenia. Grażyna Lipińska, wtedy kapitan wywiadu Armii Krajowej, rezydent na wschodzie, w Mińsku Litewskim, dokładnie rzecz biorąc, dowiaduje się właśnie w maju o tej bitwie, o tej zwycięskiej bitwie i co ona robi. Postanawia na ulicach Mińska wymalować znak Polski walczącej. Dla niej to było ten hołd, jakby oddanie czci poległym i tym wszystkim, którzy walczyli o Monte Cassino. Znowuż ktoś powie, taki polski gest, bo symbol Polski walczącej, coś co w mieście Warszawa było powszechnie zrozumiałe i niszczone przez Niemców, w Mińsku ten znak Polski walczącej jakby nikt nie zrozumiał. Co to jest? O co tutaj chodzi? Prawda? Jakaś kotwica z literą P dla Grażyny Lipińskiej, dla Polaków tam działających był to symbol bardzo, bardzo czytelny. I to było właśnie to bezpośrednie nawiązanie do Monte Cassino.
Zanim wrócimy do tych dalszych skutków dla Polski, Polaków, bitwy Monte Cassino, to jeszcze chciałem powiedzieć o operacyjnym znaczeniu tej bitwy. Mogło być ogromne, ale tak naprawdę Amerykanie tutaj się nie wykazali. Dowodzący 5. Armią Amerykańską generał Clark, zamiast rozbić Niemców, związać te dywizje, otoczyć i zniszczyć, taki był plan, ruszył na Rzym. Niebroniony Rzym, po sławę.
No niestety tak często wyglądają wielkie bitwy, wielkie zmagania, że wodzowie chcą laury czy wawrzyny zwycięstwa zakładać na swoją głowę i myślą trochę innymi kategoriami, co nie jest jakby dobre dla całego wojska, no bo to często się kończy stratami tego wojska. Tak było właśnie w tym wypadku. Krytycy całej bitwy, to mówię, nie jest perspektywa polska, tylko raczej perspektywa zachodnia, mówią o tym, no, że niepotrzebnie żeśmy w ogóle tam podejmowali te walki, bo rzeczywiście teren był trudny, trudny był do zdobycia. Niemcy to wiedzieli, wykorzystali to znakomicie, to wszystko opóźniło nasze działania militarne, straciliśmy siły, utknęliśmy, można powiedzieć, na tym odcinku właśnie na te ładnych kilka miesięcy. No ale to też często są takie rozważania ex post, prawda? To jest takie gdybanie, co by było, gdyby, a ci, którzy żyli wtedy, musieli podejmować takie czy inne decyzje. Bitwa o Monte Cassino dla Polaków, dla polskiej świadomości stała się symbolem, rzeczywiście symbolem walki polskiej w czasie II wojny światowej o wolność obok Westerplatte, obok Narwiku, obok jakby tych głównych bitew, w których Polacy brali udział. Ale Monte Cassino przebija to wszystko. Stało się tak pewnie z tego powodu, że po pierwsze, że to było zwycięstwo, że finalnie było to zwycięstwo, że Polacy liczyli się jako siła militarna w czasie II wojny światowej. Ta legenda oczywiście powędrowała błyskawicznie do Polski, tej Polski zniewolonej przez Moskwę. Słynna piosenka Feliksa Konarskiego, refrena, czyli Czerwone Maki na Monte Cassino.
To się stało niemalże takim hymnem polskim.
Tak, to w ogóle okoliczności powstania tego utworu są niezwykłe, bo Konarski, jak wielokrotnie wspominał, w ciągu jednej nocy napisał ten utwór.
On po prostu, przed szturmem.
Tak, on po prostu był pod takim ciśnieniem. Ja odczuwał taką jakby presję pozytywną, że on coś musi napisać. Uczestniczył w tym, widział to, widział ofiary, widział krew, widział tych swoich kolegów ginących. Mało tego, obudził przyszłego kompozytora Alfreda Schicka, żeby natychmiast skomponował muzykę. I Schick też wspomina, mówi, miałem melodię natychmiast w głowie, wiedziałem co to będzie. Więc jakby stało się coś niezwykłego. I Anders na przykład miał takie wątpliwości. Mówi, nie, ta piosenka jest za trudna, ją trzeba bardzo wysoko śpiewać, więc to wojsko tego nie kupi. Okazało się, że jest inaczej. Po prostu były tak trafne słowa i ta melodia, która chwytała za serce, że utwór stał się takim hymnem rzeczywiście drugiego korpusu. Potem piosenka trafiła do Polski, do tej Polski okupowanej, zniewolonej przez Sowiety i była symbolem właśnie tego myślenia niepodległego. O naszej wyśnionej ojczyźnie, niepodległej ojczyźnie, która się nie może ziścić. No, to taka słynna zasada, że nie wolno było tańczyć przy czerwonych makach na Monte Cassino. Kto jakby się temu sprzeniewierzył, temu niepisanemu przecież prawu, no to czasami mężczyźni się zajmowali takim dżentelmenem, który złamał tę zasadę.
Do dziś przetrwał przepiękny polski cmentarz i to jest rzeczywiście ziemia, która do Polski należy, jak refren napisał. Ale bardzo gorzki jest los tych dzielnych żołnierzy, którzy gdzieś tam z sowieckich łagrów cudem ocaleni wdziali mundury, wstąpili do drugiego korpusu razem z Andersem, wyszli z tego piekła na ziemi, wrócili do boju, no i po wojnie część nie mogła wrócić do domu, zostali na emigracji. Ci, co wrócili do Polski, też im nie było łatwo, były prześladowania, ale najgorszy los spotkał kresowiaków, którzy wrócili do domu. No, czyli gdzie? Dzisiaj na Białoruś dzisiejszą, tak? Ale tak naprawdę to były wtedy Sowiety. Oni wrócili do domów, do rodzin, no bo tam było całe ich życie. Choć wiedzieli, że może być niebezpiecznie, bo znali to piekło już z 39 i 40 roku. Wszystkich ich aresztowano, zsyłano. Pamiętam taki dokument ujawniony w latach 90. Suchy spis, ile krzyży Virtuti Militari, ile krzyży walecznych, ile krzyży Monte Cassino wreszcie odebrano tym ludziom, zsyłając ich znów na zatracenie do łagrów.
Ta decyzja o powrocie nie była prostą, oczywiście dla całego drugiego korpusu, czy w ogóle polskich sił zbrojnych na zachodzie, wracać czy nie wracać. To był straszny dylemat, bo jednak walczyli o swoją ojczyznę. Tutaj pozostanie oznaczało wybranie emigracji, obczyzny, życie wśród innych. Nie o tym marzyli, nie o to walczyli. Większość oficerów podjęła decyzję, wiedząc o tym, co może im grozić pod komunistycznymi rządami w Polsce, wybrała emigrację. Natomiast zwykli żołnierze często słusznie myśleli, jestem tylko szeregowcem, jestem kapralem, wracam. Mam tam właśnie rodzinę, mam dom, mam bliskich, mam rodziców często, prawda, w starszym wieku. Straszne dylematy, wracać czy nie wracać. Najtrudniejszą sytuację mieli rzeczywiście kresowiacy. Wiedzieli o tym, że decyzją Jałty ich ziemie nie znajdują się w granicach Polski, tylko są w obcym państwie. Ci Polacy się wywodzili głównie z Białorusi, ale także z Litwy, z Ukrainy. W różnym czasie wracają, różne były motywacje. Zachowały się na szczęście wspomnienia tych ludzi, kiedy oni piszą, że po powrocie wydawało się, że no, jakoś to wygląda, no, jakoś tam się uda ustabilizować. No, warunki sowieckie, trzeba pracować w kołchozie albo w sowchozie. Ciężko jest, ale są bliscy, jest dom. To wszystko zostało przerwane brutalnie w 1951 roku, kiedy to aresztowano nie tylko tych żołnierzy, ale ich rodziny, całe rodziny, czyli żony, dzieci, czasami rodzice byli deportowani głównie do obwodu irkuckiego na Syberii. Ponad 5 tysięcy ludzi w ten sposób powtórnie odbyło drogę na wschód, jak to się mówiło, na białe niedźwiedzie. Raz przeżyli deportację w roku 40 bądź 41 i w 51 roku sytuacja się powtórzyła. Potem losy tych ludzi były też bardzo różne, bo po 56 roku, najpierw po śmierci Stalina, 3 lata wcześniej, wówczas kiedy zaczęła się ta fala ekspatriacji z Kresów, a repatriacji z tych dalszych terenów Syberii, Kazachstanu, części z nich udało się wyjechać bezpośrednio do Polski. Ale część z nich pozakładała tam rodziny, wydarzyły się różne inne sytuacje, dzieci zaczęły się uczyć, uczyły się w miejscowych szkołach. No, były różne sytuacje czysto rodziny, albo wręcz władze sowieckie, mimo tego, że już zwolniły tych ludzi, nie pozwalały im wyjechać, ponieważ byli świetnymi fachowcami. No więc były takie 3 drogi. Część wróciła do Polski, część wróciła na dawne Kresy Wschodnie, czyli wróciła jakby do tych swoich siedzib, a część została na Syberii i tam jakby dokonali swojego żywota.
A my musimy o nich pamiętać. To jest nasz obowiązek, bo oni za Polskę przelewali krew. Kto jest we Włoszech, ma chwilkę, niech odwiedzi ten wspaniały cmentarz. To jest piękne, choć bardzo takie przygnębiające miejsce, bo tam spoczywa mnóstwo wspaniałych, dzielnych Polaków, którzy w tej bitwie zginęli. Są pomniki, trzeba je czasem chronić przed włoskimi złomiarzami, tak jak czołg słynny polski, gdzie zniknęły skorpiony, ale udało się przywrócić kopię. No ale o to wszystko trzeba dbać, to już po włoskiej stronie. Natomiast kto nie był we Włoszech, nie wybiera się tam, to niech sięgnie po Wańkowicza Monte Cassino. To się czyta jednym tchem. Wspaniała opowieść o polskim bohaterstwie.
Norman Davis napisał do wstępu do kolejnego wydania książki Wańkowicza, że czyta się ten reportaż z 1944 roku jak współczesny blok. To chyba jest taki najlepszy komplement. To znaczy, że mimo tego, że tyle lat już minęło, 82 lata, to nadal jest to świetna literatura. Wańkowiczowi udało się, miał pomysł, jak to zapisać. On starał się uchwycić, można powiedzieć, to wszystko, co się działo na bieżąco, więc ten reportaż kipi życiem. My jesteśmy po prostu pośród tych żołnierzy, jesteśmy za załomem skalnym, za chwilę jakiś granatnik ostrzeliwuje nas, lecą samoloty, ruszamy do ataku, przeżywamy śmierci kolegów, ta słynna historia z polskimi Shermanami. No jest mnóstwo historii, które przeżywamy rzeczywiście na gorąco.
I można to czytać na wyrywki, naprawdę. Jak ktoś nie ma siły na całość, to niech przeczyta fragmenty, a wtedy na pewno sięgnie po całość. Tyle proszę Państwa o dzielnych polskich żołnierzach, którzy pod Monte Cassino krew przelewali za Polskę. Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchali Państwo podcastu Przystanek Historia.